Dziękuję Panu, że dziś jestem z Wami. Dziękuję Panu, że będę mógł Wam usłużyć słowem. Pierwsze pytanie na dzień dobry. Pamiętacie, o czym było kazanie w niedzielę? Trudne pytanie, dobra. Chociaż jeden szczery i uczciwy. No dobra, to zadam jeszcze raz pytanie. Czy pamiętacie, o czym było kazanie w niedzielę? Dobrze, okej. Dobrze, może być i z internetu. Chwała Panu. W niedzielę, to tylko przypomnę dla tych, co byli, a nie pamiętają, co przespali najciekawszą część. Mówiliśmy o czujności. Mówiliśmy o czujności, o naszej czujności względem Pana. A dzisiaj temat będzie bardzo zbliżony, bo dzisiaj chciałbym powiedzieć troszeczkę o Bożych ostrzeżeniach. O Bożych ostrzeżeniach. Ale zanim będziemy mówić, to przeczytamy Słowo Boże, żebyśmy się napełnili słowem prosto od naszego Pana i otworzymy na księdze Jeremiasza. Księga Jeremiasza, 36 rozdział i przeczytamy 8 pierwszych wersetów. Księga Jeremiasza, 36 rozdział, 8 pierwszych wersetów. W 4 roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza od Pana słowo tej treści. Weź sobie zwój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które Ci powiedziałem o Jeruzalemie i o Izraelu i o Judzie i o wszystkich narodach od dnia, kiedy zacząłem mówić do Ciebie, od czasów Jozjasza aż do dnia dzisiejszego. Może gdy dom judzki usłyszy o wszystkim złu, które ja zamyślam im uczynić, nawróci się każdy ze swojej drogi i wtedy odpuszczę im winę i grzech. Wtedy Jeremiasz wezwał Barucha, syna Neriasza, a Baruch wypisał na zwoju księgi pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa Pana, które wypowiedział do niego. Potem dał Jeremiasz Baruchowi taki rozkaz. Mnie zabroniono wchodzić do domu Pana. Idź przeto ty i odczytaj z tego zwoju, który napisałeś pod moje dyktando, słowa Pana w domu Pana, w dzień postu wobec ludu. Odczytaj je także wobec wszystkich mieszkańców Judy, którzy przychodzą ze swoich miast. Może ich błaganie dotrze przed oblicze Pana i nawróci się każdy ze swojej złej drogi, gdyż wielki jest gniew i oburzenie, w którym Pan wypowiedział się przeciwko temu ludowi. I uczynił Baruch, syn Neriasza, dokładnie jak mu nakazał prorok Jeremiasz, żeby odczytać z księgi słowa Pana w domu Pańskim. Na razie przerwiemy. Dalej będziemy czytać z tego rozdziału, ale troszeczkę później. Gorąco zachęcam do przeczytania całej księgi Jeremiasza, standardowo. Dlaczego? Dlatego, że to jest niesamowita księga i zachęcam do czytania pod kątem Bożego ostrzeżenia dla ludu judzkiego, dla Judejczyków. Dlaczego? Bo tak naprawdę Jeremiasz został postawiony jako jeden z ostatnich proroków przed upadkiem niepodległości państwa judzkiego. To jest bardzo ciekawy fragment, w którym Pan Bóg pokazuje, w jaki sposób jeszcze próbuje walczyć o to, żeby jednak Judejczycy zawrócili na drogę Pana. Żeby oni odeszli od swoich przyzwyczajeń, od swoich rzeczy, od swoich grzechów, które popełniali, które prowadziły ich tak naprawdę do upadku. Do upadku zarówno duchowego, ich jako ludzi, a także i fizycznego, typu jako kraj, jako państwo. Jak pamiętamy, wskutek nierozsądnej decyzji syna Salomona, Rehabeama i podstępnym działaniu Jeroboama, doszło do rozpadu. Doszło do rozpadu Królestwa Izrael, państwa, znaczy ludu, którego powołał Pan. I to, na co Pan kładzie bardzo mocną rolę, czyli na jedność, w tym momencie została, no nie było tej jedności. Państwo zostało podzielone na pół. Mało tego, Jeroboam decydował się nie tylko podzielić państwo, nie tylko pod wpływem jego, w sumie Rehabeama decyzji. Kraj został podzielony, plemiona się podzieliły, lud Boży był podzielony, a Jeroboam dodatkowo postanowił podzielić też i duchowo naród Boży, po to, żeby nie uległ zjednoczeniu, żeby nie oddawali wszyscy czci Panu Bogu. Dlaczego? Bo bał się, że lud Boży się zjednoczy. Niestety, życie Izraelitów, mówimy teraz już o tym państwie izraelskim, już nie państwie judzkim, tylko izraelskim, było dalekie od tego, od Bożych standardów i w pewnym momencie kraj ten przestał istnieć. Został podbity przez króla asyryjskiego. Zostało państwo judzkie. Zostało państwo judzkie i w tym państwie judzkim, królestwie judzkim dokładnie, został powołany na proroka pewien młody człowiek, zwany Jeremiaszem. Młody człowiek został powołany praktycznie w identyczny sposób, w jaki został powołany Samuel. I o tym ostatnio mówiliśmy, gdzie Pan przyszedł i powiedział, że powołałem cię na proroka narodów, zanim cię utworzyłem w łonie matki. I to samo usłyszał Jeremiasz. To samo usłyszał Jeremiasz. Jeremiasz na to, panie, ja jestem za młody, nie posłuchają mnie. Pierwsze co powiedział Jeremiasz, słysząc te słowa, to, że on się do tego nie nadaje. Dlatego, że nikt go nie będzie szanował, bo był młody. A Bóg mu powiedział co innego. Ty się tym nie przejmuj. W skrócie. Ty się tym nie przejmuj. Dla Boga nie było wiek nie miał znaczenia. Liczyło się serce i gotowość do wypełnienia zadania. Jeremiasz miał to serce i był przygotowany. To, że był na początku wystraszony, wielu się to zdarzy. Ale jak Bóg go uspokoił, to Jeremiasz poszedł prosto do przodu. Jeremiasz działał w czasach króla Jozjasza, Szaluma, króla Jojakima i króla Sedekiasza. Zwróćmy uwagę, czterech królów, czterech władców. Można się spodziewać, że tak naprawdę on był długowieczny. Skoro przeżył aż czterech królów, ma nawet pięciu, bo to również Nebukadnesar był też władcą ziem judzkich po upadku królestwa judzkiego. To tylko pokazuje, jacy byli królowie i jak długo panowali. Bo nie ukrywajmy, tak jak Słowo Boże mówi, władza pochodzi od Pana. A wielokrotnie czytaliśmy, że królowie judzcy, czy też izraelscy, wielu z nich postępowało źle w oczach Pana. I to było smutne, to było straszne. Ale Bóg cały czas ostrzegał ich, ostrzegał pokolenie Judy, ostrzegał każde inne pokolenie Beniamitów, Rubenitów, wszystkich po kolei. Bóg syłał swoich ludzi i ostrzegał swoich dzieci. Dlaczego Bóg ostrzegał swój lud? Dlaczego Bóg ostrzegał przede wszystkim tych, których On wybrał? To pokolenie. Ten naród, przepraszam, ten ma nie pokolenie, tylko ten naród. Przede wszystkim dlatego, że ich umiłował. Bóg wybrał sobie Izraelitów, aby stali się Jego ludem. Bóg stworzył wszystkich ludzi. Wszystkich. Nie tylko lud wybrany, tak naprawdę my wiemy doskonale, że to my, każdy z nas pochodzi od Boga. I Słowo Boże wielokrotnie mówi, że nic nie powstaje bez woli Pana. Jeremiasz również powiedział, że Panie, Ty posadziłeś bezbożnych, to znaczy Ty ich stworzyłeś, ale oni ze względu na swoją decyzję zaczęli żyć z dala od Pana. Ale to Izraelici byli powołani do tego, żeby zostać dziedzicami Bożego Królestwa. I prawda jest taka, że był to naród wyjątkowo uparty, wyjątkowo hardy. Są też Bóg musiał ich odpowiednio ukształtować. Mamy zakon. Zakon, czyli zbiór wszystkich praw i nakazów po to, żeby wychować Izraelitów. Po to, żeby oni jak najbardziej przypominali lud Boży. Bo oni tego potrzebowali. Pomimo tego, że mieli zakon, mieli ustawy, mieli prawa spisane przez Pana, czuli obecność Boga, bo Bóg wielokrotnie im się objawiał w różnych momentach, w różnych etapach, to jednak cały czas, jak coś im się nie podobało albo było im za dobrze, odwracali się od Niego. To był to naród oporny. Naród, który potrzebował twardej ręki. Ale naród wybrany. Naród, który został powołany, pomazany przez samego Pana. Naród, który cały czas Boga drażnił. Cały czas Boga drażnił. A robił, co najbardziej Boga drażniło? Co najbardziej Boga irytowało w zachowaniu Izraela? Przede wszystkim na pierwszym miejscu było to, że często odchodzili do innych bogów. Do bożków, którzy byli bożkami w sumie narodów okolicznych. Narodów, gdzie oni podbijali ziemię, gdzie Pan ich kierował, ale wydał też odpowiednie polecenie, żeby wytracić całe ludy, całe plemiona właśnie po to, żeby Izraelici mieli czystą wiarę, żeby mieli tą czystą naukę, Bożą wiarę. Oni niestety tego nie robili. Wielokrotnie dochodziło do tego, że sami przyjmowali wierzenia. Lud przyjmował wierzenia okolicznych ludów, co było dla Boga czymś strasznym. A Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I mówi o tym Słowo Boże. Amen? Amen. Bo Bóg nie odda nikomu swojej chwały. Bóg stworzył nas, Bóg stworzył Izrael, Bóg pomazał Izrael i Bóg oczekiwał tego, że to będzie Jego lud, a Jego lud się od Niego odwracał. Jego lud od Niego się odwracał i szedł za innymi bogami. Mało tego, jak już czasami słuchał albo chciał iść za Bogiem, to nie potrafił odróżnić, kto jest prawdziwym prorokiem, a kto nie. I często było tak, że słuchali fałszywych proroków. Dlaczego? Dlatego, że dobrze mówili. Że mówili pozytywne rzeczy. Że prorokowali im dobre błogosławieństwa, a odrzucali tych, co mówili prawdę. Bo często ta prawda była bolesna. Często ta prawda była słaba. Dla nich słaba. Przykład Hananiasz, jeden z proroków, który się uważał za proroka Pana, który mówił w imieniu Boga tak rzeczy zupełnie przeciwne od proroctw Jeremiasza. Jak będziecie czytać Księgę Jeremiasza, zobaczycie, co on prorokował. Prorokował pokój, prorokował zwycięstwo, ale prorokował kłamliwie, fałszywie. I to nie było z ust Pana. Ale było przyjmowane. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że było miłe i było przyjemne. Proroctw Jeremiasza nikt nie chciał słuchać. Bo twarda to była jego mowa. Dlaczego? Bo Bóg poprzez Jeremiasza ostrzegał lud, ostrzegał państwo judzkie, królestwo judzkie przed zgubą. Ostrzegał, że jeżeli się nie nawrócą, jeżeli nie zawrócą z tej drogi, z której idą, to niestety, ale zginą. Że muszą dokonać bardzo dużo zmian w swoim życiu, żeby się Bogu podobać. A oni tego nie chcieli słuchać. Bo mieli serce fałszywe i nieszczere. Nawet jak zbliżali się do Boga, to robili fałszywie. Jeżeli będziecie czytać, to zobaczycie, jak Pan porównuje mieszkańców państwa izraelskiego, tego, którego już nie było, tego, które nawet i gorzej potrafiło się zachowywać niż Judejczycy, ale on o nich powiedział, że nawet oni byli bardziej szczerzy aniżeli Judejczycy. Serce Judejczyków było fałszywe. Jak zbliżało się, jak przychodzili przed oblicze Pana, to przychodzili w fałszu, a nie w prawdzie. I Bóg ostrzega też nas, bo my jesteśmy narodem Bożym. Jezus Chrystus, przychodząc na świat, rozszerzył. Łaska Jezusa Chrystusa została rozszerzona. I my jako poganie, my jako nielud izraelski zostaliśmy wszczepieni w ten naród i staliśmy się ludem Bożym. I staliśmy się ludem Bożym, w związku z tym zaczęły nas obowiązywać standardy Boże. Nas nie obowiązuje zakon, bo zakon został wypełniony. Ofiara została złożona w postaci Syna Bożego. Ale nas dalej interesuje posłuszeństwo Bogu. Nas dalej interesuje to, żeby Bóg był z nas zadowolony. Nas dalej interesuje to, że mamy się Jego słuchać i wykonywać Jego polecenia. Bo jesteśmy ludem Bożym. My jesteśmy Izraelem. Narodem wybranym. Każdy, kto przyjmuje Jezusa do serca, staje się narodem wybranym. Każdy, kto słucha słów Pana, czyli Słowa Bożego i wypełnia je, staje się narodem wybranym. Nie ten, co mówi Panie, Panie, tylko ten, co słucha i wypełnia, i idzie. A nie słucha jednym uchem, a drugim uchem wylatuje. I my jesteśmy narodem wybranym. I Bóg nas również ostrzega. Przed czym nas ostrzega? Przed czym ostrzega nas Bóg? Przed czym ostrzegał Bóg Izrael, swój lud? To, co czytaliśmy w Starym Przymierzu. Przed grzechem. Przed wszelkimi działaniami, które odciągają nas od Boga. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest sprawiedliwością. I Bóg nie może przymykać oczu na nasze niedoskonałości i na nasze grzechy. To nie jest tak, że my sobie możemy grzeszyć i Bóg mówi, o, dobra, to ja mu, to są delikatne rzeczy. Nie. Za każdy grzech Izrael musiał odpowiedzieć. I za każdy grzech Izrael ponosił konsekwencje. Przypomnijmy sobie Mojżesza. Nawet on poniósł konsekwencje swojego nieposłuszeństwa Panu. I jak czytaliśmy wielokrotnie, na pewno czytaliśmy wielokrotnie i znamy historię tych, co 40 lat wędrowali przez pustynię. Ilu z nich dotarło do celu? Dwóch. Pozostali musieli zapłacić za wszelkiego rodzaju grzechy, które w tym czasie się dokonało. Przede wszystkim to było to, że odwracali się od Boga. I każdy z nich musiał za to zapłacić. Także Mojżesz. Jozue i Kaleb. Dwóch, którzy weszli do ziemi obiecanej. Każdy poniósł konsekwencje, ale Bóg ostrzegał. Bóg ostrzegał każdego. Bóg ostrzegał pierwszych ludzi, że mają nie brać owocu z drzewa zakazanego. Bóg ostrzegał Kaina. Uważaj, bo grzech krąży wokół twojego serca. Bóg ostrzegał swój lud przed grzesznymi działaniami. A w jaki sposób? I Bóg ostrzega ciebie i mnie. Dalej. To się nic nie zmieniło. Bóg dalej nas ostrzega. Jeżeli my decydujemy się iść Jego drogą, jeżeli my Jemu podporządkujemy swoje życie, to On nas ostrzega. Jeżeli nie chcesz być ostrzegany przez Boga, musisz się od Niego odwrócić. Nie radzę. To nie jest dobry pomysł i to nie jest dobra droga, bo ta droga prowadzi tylko i wyłącznie na zatracenie. W jaki sposób Bóg ostrzega? Bóg powołał proroków, aby oni przekazywali słowa Boże, żeby lud wiedział, kiedy postępuje dobrze, a kiedy postępuje źle. Dlatego można proroków podzielić na te dobre, te, które utwierdzały w zachowaniu, a także te złe, czyli te napominające. Fajnie jest słuchać dobrych proroków, no nie? Fajnie jest, jeżeli przychodzi do ciebie Bóg i przychodzi do ciebie prorok i zaczyna mówić słowa fajne, budujące. Podobasz mi się. Jesteś dobrze, w dobrą stronę idziesz. Dobrze, fajnie, że się rozwijasz. Cieszę się, że tak się blisko mnie jesteś. Dobrze, że mi służysz. Dobrze mi służysz i tak dalej, i tak dalej. Fajnie się tego słucha. Naprawdę człowiek rośnie, bo każdy z nas lubi dostawać komplementy. Każdy z nas lubi, jak ktoś kogoś pochwali, jak się jest chwalonym. Bo to jednak mimo wszystko miło wtedy się robi na sercu, no nie? I dobrze jest, jak Bóg chwali, bo wtedy jest jeszcze ten power do dalszego działania, do jeszcze większego działania. Gorzej, jak ten power przychodzi w pychę. Więc na to trzeba uważać, żeby te Boże pochwały nie wzbudziły grzechu pychy. A to nie Bóg wzbudził za grzech pychy, absolutnie. To tylko nasze myślenie, to tylko nasza postawa, kiedy my jesteśmy już tacy i powoli stajemy się lepsi niż inni. Ale jeżeli te wszystkie pochwały od Pana idą ku dobremu, czy ku naszemu rozwoju, idziemy do przodu. Ale są też te złe proroctwa. Znaczy złe. Mniej przyjemne, bo nie ma proroctwa złego. Wycofuję to. Każde słowo Boże jest dobre, a te do napomnienia to jest jeszcze lepsze. Z tego względu, że zawraca nas ze złej drogi. Zawraca nas z tej drogi, która prowadzi nas na zatracenie. I to też jest bardzo ważne. W W dzisiejszych czasach Bóg ostrzega również przez proroków. Mamy proroków, doświadczamy proroctw, ale mamy też Ducha Świętego, który pobudza nasze sumienie i wiemy, co jest dobre, co jest złe. To jest to właśnie Boże ostrzeżenia przed działaniami dobrymi, bądź też działaniami złymi. Pytanie, jak wrażliwe jest nasze sumienie? Im bardziej jest wrażliwe, tym więcej jest w stanie wyłapać ostrzeżeń płynących prosto z nieba. Im mniej wrażliwe, tym jest coraz mniej, to jest mniejszy poziom złapania tego, co Bóg do nas mówi. I to każdy z nas powinien się zastanowić, jakie jest moje sumienie. A najlepiej, jeżeli nie wiesz, w modlitwie poprosić Boga, a On na pewno pokaże, jakie jest moje sumienie, jak wrażliwe jest. Czy wyłapuje każdy grzech? Czy tylko ten, czy tylko co niektóry? Bóg działa różnymi sposobami i cały czas próbował ostrzec Izrael. Zwróćmy uwagę na jeden z wersetów. Może gdy dom judzki usłyszy o wszystkim złu, które ja zamyślam im uczynić, nawróci się każdy ze swojej drogi złej i wtedy odpuszczę im winę i grzech. To nie było postanowione, że Izrael będzie zniknie z mapy, że zostanie podbity przez Nebukadnesara. To nie jest tak, że Bóg zaplanował wcześniej i powiedział, że okej, do pewnego momentu będziecie żyć jak żyjecie, ale później pójdziecie w niewolę Nebukadnesara. Wiemy doskonale, że Bóg też używał Nebukadnesara do swoich celów. Ale w tamtym czasie Izrael, Judejczycy mieli jeszcze szansę. Szansę na to, żeby się obronić. Żeby przyjść w pokorze i zmienić swoje postępowanie. Do samego końca Bóg walczy o człowieka. Do samego końca Bóg walczył też o swój lud. Wszelkimi sposobami. Jeremiasz miał zakaz wstępu do świątyni, to wysłał Barucha, żeby wypowiedział słowa pańskie. I tak samo i dzisiaj. Pan walczy o każdego z nas. Posyłając swoje ostrzeżenia. Czasami jest to dotyk Ducha Świętego, który nas dotyka. I czujemy, że to nie jest dobra droga. I tutaj trzeba się zawrócić, bądź też zmienić swoje postępowanie. A czasami jest to doświadczenie, które pokazuje, zobacz. I pokazuje nam stop i dopiero wtedy, jak dostaniemy tak, że nas zaboli, wtedy dopiero zaczynamy się zastanawiać, a może to było od Pana. A może to nie było jednak moja droga. Bóg walczy każdymi, wszelkimi sposobami po to, żeby nas zatrzymać z tej złej drogi i żeby zaprowadzić nas z powrotem na drogę, która prowadzi do Niego. Ale żeby odebrać ostrzeżenie, zrozumieć, co jest od Boga, co nie, trzeba być czujnym. To, co ostatnio mówiliśmy. Czujność i wrażliwość. Jeżeli otworzycie Księgę Ageusza, zobaczycie tam taką historię, gdzie Bóg odebrał błogosławieństwo swojemu ludowi, a oni nie zauważyli. Oni nie zauważyli, że to było działanie Boże. Tylko po to, żeby oni zawrócili się i zrozumieli pewne rzeczy. Nie zwrócili na to uwagi. Mieli mniejsze zbiory, gorszą pogodę, ale nie zauważyli, że to jest brak Bożego błogosławieństwa, że stracili Boże błogosławieństwo. Dopiero Bóg musiał im powiedzieć, słuchajcie, nie widzieliście? Straciliście błogosławieństwo. Zróbcie tak i tak, odbudujcie mi dla mnie dom, to błogosławieństwo do was wróci. Oni tego nie zauważyli. I czasami my też nie widzimy tego, czego Bóg da Bożych ostrzeżeń. Czasami nie zastanawiamy się nad tym. Nie rozważamy tego. A w głównej mierze jest to dlatego, że nie jesteśmy czujni i nie rozważamy tego, co Bóg nam dla nas daje. To, co czytaliśmy. Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane na prawdę? Ty ich zmagasz, lecz oni nie czują bólu. Ty ich wytracasz, lecz oni nie przyjmują karcenia. Uczynili sobie oblicze twardsze niż skała. Nie chcą się nawrócić. Nie chcą się nawrócić. To było aktualne 2,5 tysiąca lat temu i dalej jest aktualne. Dalej jest aktualne. Niestety dalej jest aktualne. Musimy o tym pamiętać. Jaka jest reakcja ludzi na Boże ostrzeżenia? Otwieramy Księgę Jeremiasza. Przeczytamy sobie kilka wersetów teraz. Od wersetu, też rozdział 36, od wersetu 21 do wersetu 26. Od wersetu 21 do wersetu 26. Wtedy król posłał Jehudiego, aby zebrał zwój i przyniósł go z komnaty kanclerza Eliszamy. I czytał go Jehudi wobec króla i wobec wszystkich książąt, którzy stali przy królu. A król mieszkał wtedy w pałacu zimowym. Był bowiem miesiąc 9 i ogień płonął przed nim na palenisku. Gdy tylko Jehudi przeczytał 3 czy 4 kolumny, król odciął je nożem pisarskim i wrzucał w ogień płonący na palenisku. Aż cały zwój spłonął w ognisku paleniska. Ale nie przerazili się i nie rozdali szat ani król, ani jego słudzy, którzy słyszeli wszystkie te słowa. Chociaż Elnatan i Delajasz i Gemariasz nalegali na króla, aby nie palił zwoju, jednak on ich nie usłuchał. Owszem, król rozkazał Jerchemelowi, synowi króla, i Serajeszowi, synowi Azriela, i Selemiaszowi, synowi Abdela, aby pochwycili pisarza Barucha i proroka Jeremiasza, lecz Pan ukrył ich. Zobaczmy, co zrobił król, jak usłyszał słowo pańskie. Co zrobił? Spalił zwój. Nie tylko zignorował słowa, ale mało tego, spalił je. Przysłowiowo zdeptał słowa pańskie. Byli też tacy, co prosili, tak jak czytaliśmy, Elnatan, Delajasz i Gemariasz, nalegali na króla, żeby on tego nie palił. Jednak pozostali książęta, pozostali uczestnicy tej całej sytuacji. Oni się nie przyjęli to dosyć spokojnie. Nie przerazili się tym, co usłyszeli. Zignorowali to. Wiele ludzi ignoruje słowo pańskie. Wiele ludzi ignoruje to, co Bóg mówi. Całkowicie się odwracając. I później niosą konsekwencje. Przypomina nam się sytuacja z Niniwą i z Jonaszem. Pamiętacie, co się stało, jak przyszedł Jonasz do Niniwy? I Jonasz prorokował, że jeżeli się nie nawrócą, to Bóg zniszczy Niniwę. Jak się zachowali Niniwejczycy z królem na czele? Zaczęli przepraszać Boga, zaczęli się korzyć, postanowili zmienić swoje postępowanie. Zdecydowali się odwrócić od swojego złego postępowania. I co się stało? To wszystko zapamiętamy. Nic się nie stało. Bóg zachował Niniwę. Bóg zachował Niniwę. Jaka jest nasza reakcja, jak Bóg nas przed czymś ostrzega? Czy przyjmujemy z pokorą, czy ze złością? Bo są dwie typy reakcji. Pokorna w uniżeniu i w tym, żeby się zastanowić, co jest nie tak i jak to zmienić. Czy też ta druga w złości, w gniewie. Nieraz czytając Słowo Boże, zwróciliście uwagę, że jeżeli przychodzili prorocy czy do władców, czy do ludzi, nawet jak Jezus Chrystus przychodził, to często byli traktowani jak? Bardzo źle. Dlaczego? Dlatego, że słowo, które było kierowane do nich, spotykały się ze złością w odbiorze. Przypomnijmy sobie Dawida, jak przyszedł do niego prorok, Sadok. I zaczął po tym, jak Dawid wydał wyrok na Uriasza. Po tym, jak zapragnął żonę Uriasza, a następnie tylko po to, żeby ją mieć, to nakazał doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie Uriasz stracił swoje życie. Jak się zachował Dawid? że też ze złością, kiedy przyszedł prorok do króla i mu zaczął wytykać błędy i złe zachowania. Czy nie? Dawid przyjął z pokorą. Tutaj król Jojakim, jak przyjął? Czy przyjął z pokorą? Gdyby tylko znalazł, złapał Jeremiasza, czy też Barucha, nie wiadomo, jaki byłby ich los. Jakie są konsekwencje? Jakie były konsekwencje ignorowania Słowa Bożego? Jakie były konsekwencje ignorowania Bożych ostrzeżeń? Czytamy dalej. 36 rozdział, 27 werset do 32. A gdy król spalił swój ze słowami, które spisał Baruch pod dyktando Jeremiasza, doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści. Weź sobie znowu inny zwój. Napisz na nim wszystkie poprzednie słowa, które były na pierwszym zwoju, spalonym przez Jojakima, króla judzkiego. A o Jojakimie, królu judzkim, powiedz tak. Tak mówi Pan, spaliłeś ten zwój, mówiąc. Dlaczego tak napisałeś na nim? Król babiloński na pewno przyjdzie i zniszczy tę ziemię i wytępi z niej ludzi i zwierzęta. Dlatego tak mówi Pan o Jojakimie, królu judzkim. Nie będzie miał nikogo, kto by zasiadł na tronie Dawida, a jego trup będzie wyrzucony na skwar we dnie i na chłód w nocy. I ukaże go wraz z jego potomstwem i jego sługami za ich winę. Sprowadzę na nich i na mieszkańców Jerozolimu oraz na mężów Judy to wszystko zło, które zapowiedziałem im, lecz nie usłuchali. Wziął więc Jeremiasz inny zwój i dał go Baruchowi, synowi Neriasza, pisarzowi, a ten spisał na nim pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa księgi, które spalił Jojakim, król judzki, w ogniu. Oprócz tego dodano do nich wiele więcej słów podobnej treści. Konsekwencje. I Bóg to, co zapowiedział, to wypełnił. Jojakim krótko był królem. Po nim rządził Sedekiasz, też nie za długo. A następnie nie było już króla. Królestwo judzkie przestało istnieć. Nadciągnął Nebukadnezar, król babiloński. Królestwo judzkie upadło. Wielu Judejczyków zostało przesiedlonych w głąb Babilonu. Tak się skończyło nieposłuszeństwo ludu Bożego. Ziemia, która została dana przez Pana, niezależność, suwerenność, przez swoją głupotę, przez brak posłuchu, przez brak wykonywania tego, co Pan mówi, co Pan zalecał, to zostało utracone. Na 2,5 tysiąca lat. 2,5 tysiąca lat, bracie i siostro, Izrael był w niewoli. Konsekwencje dla narodu Bożego. Pomimo, że Bóg do samego końca próbował walczyć. W naszych dzisiejszych czasach Bóg działa troszeczkę inaczej. My jesteśmy, dzięki Jezusowi Chrystusowi, jesteśmy pod łaską, pod Jego miłosierdziem. Ale przyjdzie ten czas, że my będziemy odpowiadać za każdy nasz grzech. Przyjdzie ten czas, że będziemy odpowiadać za każdą sytuację, kiedy nie usłuchaliśmy Bożego ostrzeżenia. Będziemy musieli odpowiedzieć dlaczego. Dlaczego nie słyszałeś mojego słowa? I to będzie się pytał nas Pan. I będziemy się tłumaczyć. Będziemy się musieli wytłumaczyć. Bo Bóg nas ostrzega cały czas. Bo Bóg nie chce, żebyśmy poszli na zatracenie. To jest Jego miłość do nas. On nas stworzył, On nas powołał, On nas kocha, ale On też jest sprawiedliwy i oczekuje też posłuszeństwa. Tak jak rodzice oczekują posłuszeństwa od swoich dzieci, tak samo jak On oczekuje posłuszeństwa od swoich dzieci, czyli od nas. Ale pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że ostrzeżenie, każde ostrzeżenie daje nadzieję. Bo ostrzeżenie jest przed działaniem. To nie jest tak, że Bóg przychodzi i od razu działa. Bach, bach. Najpierw jest ostrzeżenie. A ostrzeżenie to jest nadzieja. Nadzieja na Boże błogosławieństwo. Bo może gdy dom judzki usłyszy o wszystkim złu, który ja zamyślam im uczynić, nawróci się każdy ze swojej złej drogi i wtedy odpuszczę im winę i grzech. Bóg był gotowy odpuścić im całą winę i grzech. Wystarczyło, że oni by się nawrócili. I zdecydowali się odejść, porzucić swoje złe postępowanie, porzucić tych wszystkich bożków, porzucić cały grzech I to samo się tyczy nas. Każde ostrzeżenie to jest nadzieja. Nadzieja na lepsze jutro, nadzieja na Boże błogosławieństwo, pod warunkiem, że, tak jak czytaliśmy, zejdziemy ze złej drogi i wejdziemy na tą Bożą drogę. Jak będziemy myśleli tą Bożą drogą, to dojdziemy do celu. Do tego ostatecznego celu. I pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Nie ignorujmy ostrzeżeń. Nie ignorujmy ostrzeżeń. Bo Bóg to czyni dla naszego dobra. Pamiętajmy o tym i trzymajmy się tego. Niech nas Pan wszystkich błogosławi. Prowadzi, strzeże i ostrzega. Przed złym, przed szatanem, ale często też przed nami samymi. Amen.